Dla nas, Polaków i chrześcijan, jest zupełnie oczywiste, że dzisiejszy, jutrzejszy dzień nabierają zupełnie wyjątkowej rangi. Bo nie ma chyba wśród polskich wierzących serc nikogo, kto nie umiałby docenić zupełnie niesamowitego faktu. To wszystko w nas się jakoś tak powoli jakby zacierało. Faktu, że właśnie Polak po całych wiekach był pierwszym następcą świętego Piotra, nie będącym Włochem, tylko przyszedł z systemu, który wydawał się zupełnie zamknięty, drugorzędny, mało znaczący, to znaczy kraj będący pod wpływem tego systemu, o którym ludzie na Zachodzie niewiele wiedzieli, może nawet sobie nie zdawali sprawy z tego, jak bardzo to chrześcijaństwo staje się w ich obyczajach, w ich życiu mało obecne, jak potrzebny był ten głos papieża z dalekiego kraju, który wszystko to im przypominał. Ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, jak bardzo potrzebny był ten głos, który nam, Polakom, przypomniał, czym jest chrześcijaństwo, czym jest wiara w Jezusa, co oznacza noszenie dumnego imienia chrześcijanina w naszych czasach. A im dalej jest od tego pontyfikatu, tym bardziej go sobie zaczynamy cenić. Nieraz opowiadają mi wierni, a sami, kto był 14 września tu pod Włocławkiem na lotnisku w Michelinie, mógł tego doświadczyć, że słowa Ojca Świętego słuchane po latach wydają się jeszcze bardziej aktualne, jeszcze potrzebniejsze. Stanowią jeszcze wyraźniejsze wyzwanie skierowane do tych, którzy próbują przyjąć je do serca. Dlatego ten dzień, który zupełnie wyjątkowego znaczenia nabiera w naszym województwie. Księża o tym wiedzą, ale nasi świeccy bracia pewnie muszą sobie uświadomić, że nie ma drugiego takiego województwa w Polsce. Nie ma podobnej instytucji w ogóle w świecie, jak patronat papieża dla określonego województwa. To jest nasz patron. Patron województwa, którego jesteśmy częścią. A więc nie tylko wspominamy go jako głowę Kościoła, jako wielkiego Polaka, ale również jako tego patrona naszej małej ojczyzny, Kto nie umie kochać małej ojczyzny, ten nie jest w stanie kochać wielkiej. Można o takiej miłości do wielkiej ojczyzny mówić po to, żeby wprowadzić kogoś w błąd. To czasem zdarza się w przewrotnych grach politycznych. Ale jeżeli kocham swoją małą ojczyznę, to muszę dbać o jej bezpieczeństwo, o jej dobrobyt, o jej wierność ideałom. Nikt tego lepiej niż święty Jan Paweł II nie zrobi. Pewnie nie ma wśród starszego pokolenia, które papieża pamięta i jego podróże przeżywało, nie ma nikogo, kto nie był poruszony do głębi, kiedy patrzył na zmęczonego już świętego Jana Pawła II, który okazywał swoją miłość do małej ojczyzny, do swoich Wadowic. Jak myśmy wtedy tego słuchali, jak uczyliśmy się tej słusznej, dobrej dumy z ziemi, z której wyrośliśmy. To wszystko przypominamy sobie dzisiaj po to, żeby jego patronat nie był tylko uroczystym ogłoszeniem, nie był tylko spełnieniem woli władz województwa, bo to samorządowcy województwa wystąpili z takim wnioskiem, który poparty przez biskupów uzyskał uznanie i aprobatę stolicy apostolskiej. A więc, żeby to nie było tylko zewnętrzne obchodzenie święta patrona województwa, ale żeby to zmieniało coś w nas. Dlatego te dni, bo to i dzisiaj, jutro dokładnie przypada przecież setna rocznica urodzin Ojca Świętego. Będziemy o tych sprawach mówili, będziemy je rozważali, będziemy śledzili programy w telewizji przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Będziemy się też dziwili, że film Braci Siekielskich dokładnie został, druga jego część, w której niecny bohater jest jeden, że on akurat poprzedza, że on się pojawił teraz, w tym momencie. Można się dziwić, można się gorszyć, ale można też patrzeć na to, jak na stwierdzenie starej prawdy, że gdzie jest grzech, tam obficiej rozlewa się łaska. I można patrzeć nawet na taki film z sercem poruszonym i zawstydzonym, ale jednocześnie zastanawiać się, dlaczego akurat w tym momencie, żeby pomniejszyć naszą radość, żeby bardziej nas upokorzyć, żeby przypomnieć, że grzech jest także w sercu Kościoła. Oczywiście, że jest. Jeżeli my jesteśmy wokół Jezusa zgromadzeni, także my jesteśmy Kościołem, no to przecież nasze zło jest częścią zła i grzechu Kościoła. 18 maja o 17:00 to taki szczegół, który zwrócił moją uwagę w tym roku. 18 maja o 17:00 przed dokładnie 100 laty w kościele, obok którego mieszkali państwo Wojtyłowie, Emilia i Karol. W tym kościele o 17:00 rozpoczęło się nabożeństwo majowe. Tak jak to jest w każdym z katolickich kościołów. I ponieważ był to upalny dzień, okna były otwarte. Emilia, matka Karola Wojtyły, zaczęła rodzić swoje dziecko. Ona słyszała wezwania litanii, choć jeszcze nie wiedziała, że rodzi się ten, który kiedyś w swoim biskupim herbie umieść hasło Totus Tuus Maria. Totus Tuus. Taki znak niezwykły, charakterystyczny, bardzo znaczący. Jan Paweł II, trudno streścić całe jego posłannictwo, cały jego pontyfikat w jednej krótkiej wypowiedzi. I pewnie nawet nie o to chodzi, żebyśmy tu usiłowali przeprowadzać jakieś studia. Ale chcemy dojrzeć tego niezwykłego papieża, naszego rodaka. Chcemy dojrzeć w świetle Pisma Świętego. To przecież w drugim dzisiejszym czytaniu, we fragmencie Dziejów Apostolskich, czyli księgi, która opowiada o działalności Kościoła Jezusa, słyszymy fragment mówiący o Filipie, diakonie, który przybył do miasta Samarii i głosił Chrystusa. Kiedy tak przeczytamy to zdanie bez głębszej refleksji, to wydaje się, no wielka rzecz. No przybył. Ale kiedy się zastanowimy trochę nad tym, dokąd on przybył, Samarytanie, mówi Ewangelia, nienawidzili Żydów. A oto ten przychodzi ze słowem do wrogich żydostw, obywateli Samarii. To jest niesłychanie ważna wskazówka, że kiedy głosimy Ewangelię, nie ma tego podziału na wrogów, przeciwników, zwolenników i przyjaciół. Ewangelii potrzebuje każde ludzkie serce. Czyż nie tego uczył nas Jan Paweł II, który rzeczywiście głosił Ewangelię najdosłowniej wszystkim narodom? Wyposażony w sposób naturalny, bo miał ogromną łatwość wchodzenia w języki obce. Był pierwszym papieżem w dziejach, który tak obecny był w świecie, który umiał znaleźć Indian, i muzułmanów, i ludzi zupełnie obojętnych religijnie, i zakorzenionych w wierze od dawna. Nie dzielił na tych, którzy byli godni Ewangelii i tych, którzy na nią nie zasługiwali, bo wiedział, że Chrystus posłał swoich uczniów na cały świat, żeby nauczali wszystkie narody. Udawał się we wszystkie te miejsca. Zawsze patrzę w tym momencie na Matkę Bożą z Guadalupe w naszej katedrze, na jej piękny witraż, na to pierwsze, najstarsze objawienie maryjne w chrześcijaństwie. Bo byłem świadkiem, doświadczałem, byłem tam dwa razy. Jak Meksykanie kochają postać świętego Jana Pawła II. Był tam zresztą poza Polską najczęściej. Uważają go za swojego papieża. Wszystkie nieszczęścia, które trapią ten kraj, są takie same jak nieszczęścia, które trapią Polskę. Może dlatego papież tak łatwo znalazł nić porozumienia. Może dlatego było mu tak łatwo zdobyć ich czysto ludzką sympatię, którą kierowali w stronę głowy Kościoła. Kiedy po pierwszym pobycie w Meksyku i hołdzie złożonym Pani w Guadalupe, kiedy odjeżdżał, odlatywał do Rzymu, na głównym placu przed Starą Katedrą w mieście Meksyk wypuszczono tysiące gołębi. I zapytani, dlaczego to zrobili, odpowiedzieli, bo chcemy, żeby papież zabrał do Rzymu te gołębie, które uniesione w powietrzu mają przypominać mu nasze kochające go serce. A więc jeździł po całym świecie i wypełniał dokładnie to, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, każdego księdza, każdego biskupa i każdego papieża. Umacniać braci w wierze. Po to jeździł. Nie żeby cieszyć się światem, tak jak wielu z nas to robi, kiedy udaje się w takie czy inne wyprawy. On po to się udawał, żeby umacniać braci w wierze. Przejęcie bowiem Bożą sprawą było dla niego najważniejsze. We wszystkich decyzjach, które podejmował, o tym myślał. Jaki pożytek dla Bożej sprawy będzie miała decyzja, którą podejmuje. To nie jest łatwe, ale jednocześnie to jest konieczne dla chrześcijanina. Każda prawda wiary, wyznajemy ją w czasie każdej mszy świętej, niedzielnej, w uroczystości od 1600 lat. Każda prawda wiary wyznawana przez nas była dla tego papieża święta. Nie chciał w niczym zmienić prawd, które przyjął Kościół i którymi żyje Kościół. Tłumaczył nam te prawdy. Nie sposób wymienić setek pism, encyklik, adhortacji. Zaczął od Odkupiciela człowieka, od Chrystusa. Bo wiedział, że jeżeli Chrystus nie stanie w środku naszego życia, to nie są słowa. Jeżeli Chrystus nie stanie się centrum naszego życia, jeżeli to nie w Nim będziemy kochać, pracować, troszczyć się o innych, dbać o wszystkie ludzkie sprawy, ale w Nim, wiedział, że jeżeli On nie będzie centrum, to nasza wiara stanie się fałszywa. Ona nikogo nie pociągnie, nikogo do siebie nie przekona. Wiedział też, jak wielką rolę w tym wszystkim odgrywa Duch Święty. Stąd ta jego głęboka i piękna encyklika o Duchu Świętym. On też zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek nigdy prawdy nie posiądzie do końca. Musi jej szukać. Uczciwie. Nie na zasadzie tego, co ogłosi TVN czy Gazeta Wyborcza. Ale uczciwie, solidnie, z przejęciem, z obiektywizmem. Dlatego jego encyklika o poszukiwaniu prawdy. Bo prawdy nie dostajemy w prezencie, jak podarunku pod choinkę, tylko zdobywamy ją z trudem i we wspólnocie. Wiedział, jak trudno jest człowiekowi z cierpieniem. Wiedział, że to jest najczęstszy powód ludzkich zwątpień, niepewności, odejścia od Boga. Dlatego napisał encyklikę o cierpieniu. I wiedział też, co wydaje mi się szczególnie ważne właśnie w tych dniach, w tych miesiącach, które przeżywamy, szczególnie ważne i godne przypomnienia. Fakt, że Eucharystia, ta prawdziwa kontynuacja dzieła, które Jezus dokonał na krzyżu, że tylko ona może nas utrzymać na drodze Bożych przykazań. Dlatego o Eucharystii mówił tak często. Dlatego jeszcze w roku swojej śmierci wybrał dla nas rok Eucharystii, byśmy tej niezwykłej tajemnicy przyjrzeli się z najwyższą uwagą. I wiedział też, że potrzebujemy przykładów, wzorców. Dlatego jego pisma poświęcone Maryi, poświęcone Józefowi, żebyśmy wpatrzeni te wzory kształtowali na nich nasze własne życie. Otwórzcie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Strzegł tradycji. Rozmawiał z wszystkimi, ale ze swojej tradycji nie ustępował ani w lewo, ani w prawo. Był otwarty na innych. na Żydów, muzułmanów, ale zdawał sobie sprawę, że jedynym odkupicielem człowieka jest Chrystus i że tej prawdy nie da się powiedzieć inaczej. Może to ta serdeczność w stosunku do wyznawców judaizmu wzięła się z tego, że to lekarz Żyd Samuel Taub, jego nagrobek do dzisiaj znajduje się na Wadowickim cmentarzu, że to ten lekarz Żyd przyczynił się w największym stopniu do ocalenia mu życia, kiedy inni lekarze radzili aborcję. Papież wymagał. To nie był papież schlebiający, bo dobry wychowawca nigdy nie jest schlebiający. Dobry nauczyciel wymaga od swoich uczniów. Może nie zawsze jest za to lubiany natychmiast, ale oni to sobie docenią po latach. Tak samo ten papież, który tak lubił młodzież, tak chętnie na nią się otwierał, tak chętnie z nią rozmawiał, przyjmował, zauważał. Ale on był dokładnie taki jak Chrystus, spoglądający z miłością, ale nie zmniejszający wymagań. Zło nazywał złem, grzech grzechem i zawsze podkreślał, że wierność i miłość do Jezusa realizuje się w zachowywaniu Jego przykazań. Dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii świętego Jana tę wypowiedź Jezusa do uczniów, czyli do nas. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Nie będziecie zajmować się bzdurami, głupstwami. Nie będziecie próbowali poniżać innych ludzi, obrzucać ich inwektywami, obelgami. Obelga, zapamiętajmy to sobie, obelga to jest argument tych, którzy innego argumentu nie mają, którzy w ogóle nie mają argumentu. Obelga to jest argument tych, którzy argumentu nie mają. Bo ukryć się za jakąś anonimową, niesprawdzalną informacją i powiedzieć o tym to, o tamtym tamto, o innym jeszcze co innego, to jest łatwo. Ale czy to jest budowanie dobra? Czy to jest wypełnianie przykazania Chrystusa? Czy to jest dowód, że liczymy się z Nim w naszym życiu? Rzadko o tym myślimy, a przecież tych rozmaitych obelg w życiu społecznym mamy niesłychanie wiele. Jak dobrze, że mieliśmy okazję słuchać świętego Jana Pawła II. Myślicie, że jego nie spotykały obelgi? Że nie był dotknięty pomówieniami, że nie jest nimi dotknięty dzisiaj, także w Polsce. Ale ostatecznie na Chrystusa, Jego współcześni, a nawet ludzie z Jego rodziny mówili żarłok, opój, odszedł od zmysłów. Jan Paweł II, nasz wielki święty rodak, został nam dany dla refleksji, dla zmiany, dla uświadomienia sobie, jaki jest wzorzec chrześcijańskiego życia dzisiaj i zawsze. Dlatego dziękujemy Mu za Jego patronat nad województwem, za Jego patronat nad naszą ojczyzną, za Jego patronat nad naszym miastem i prosimy, żeby przynajmniej nam, uczniom Jezusa Chrystusa, dzięki Jego pomocy i wstawiennictwu udało się lepiej, prawdziwiej realizować to, czego chciał od nas Chrystus. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. Amen.